Sport w Słupsku i nie tylko.
W naszym studiu Robert Jakubiak, Energa Czarni Słupsk, trener młodzieży, tak można powiedzieć? Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
To jest ogromny sukces, że zawodnicy z U13 zagrają w finale Mistrzostw Polski. To może powiedzmy o tej drodze, bo ten efekt znamy, ta impreza będzie za chwilę w Słupsku. To też jest duże wyróżnienie dla miasta i dla sportu, dla koszykówki. Ale powiedzmy o tej drodze, bo ci chłopcy nie wzięli się znikąd.
No, tak, chłopcy trenują od kilku lat. Wszyscy są w przeważającej większości, można powiedzieć, skoszarowani w jednej szkole, SP16 z działami sportowymi w Słupsku, w której ma możliwość uczyć i jakby na co dzień pracować z nimi. Treningi mamy codziennie, więc ta ciężka praca została nagrodzona w postaci awansu do finału Mistrzostw Polski. Grupa jest mocna, bowiem grupa chłopców naszych, bowiem są oni wicemistrzami Polski w kategorii U12. W zeszłym roku w Warszawie zdobyliśmy tytuł wicemistrzów. Ten rok plan minimum był awans do finału, jest zrealizowany. Droga nie była łatwa, natomiast udało nam się wygrać województwo i z tego tytułu byliśmy organizatorami jakby z klucza turnieju ćwierćfinałowego, który wygraliśmy pokonując zespoły z Przemyśla, Rudy Śląskiej i Krakowa. Półfinał już był zdecydowanie trudniejszy, również rozgrywany w Słupsku. Los skojarzył nas z drużynami, z którymi graliśmy w województwie, z drużynami Sopotu i Gdańska oraz jednym z faworytów do medali z zespołem Orły Wrocław. Zwycięstwa z zespołami z Trójmiasta pozwoliły nam na awans. No niestety przytrafiła się pierwsza porażka w tym sezonie z zespołem Orłów Wrocław. I najbardziej niepokojące, że okupiona dwoma kontuzjami, które jakby wleką się za nami do teraz, dodatkowo doszła kolejny uraz, więc jesteśmy na tą chwilę troszeczkę, można powiedzieć, w szpitalu, ale mam nadzieję, że młode organizmy, chęć, zapał pozwolą, że będziemy gotowi w finale na 100%.
A ci chłopcy sami się zgłosili do gry w koszykówkę? Czy wy szukacie tych dobrze zapowiadających się zawodników? No bo w lekkiej atletyce tu w Słupsku jest tak, że jest Akademia Młodego Lekkoatlety, są czwartki lekkoatletyczne i zdarza się dość często nawet, że nauczyciele WF-u przeprowadzają tam albo rodzice, szczególnie utalentowanych młodych ludzi, którzy poprzez trening są jeszcze lepsi, mają jakieś zdolności, mają warunki do tego, albo po prostu organizmy tak skonstruowane, że mogą biegać, skakać, ścigać się szybciej niż rówieśnicy. To jak to jest? To tam Robert Jakubiak chodzi na jakieś lekcje WF-u, czy to odzywają się nauczycielem i słuchaj, mam takiego chłopaka, taką dziewczynę, która widać, że ma to we krwi. No coś z tego może być.
No, dobór do dyscypliny, w każdej dyscyplinie jest szalenie ważny. Wiadomo, że wszyscy trenerzy starają się dotrzeć do dzieci, które mają wysoki poziom tej tak zwanej sprawności ogólnej, bo na bazie tej sprawności potem można zrobić sprawność specjalną do każdej dyscypliny. Kiedyś, dawno temu, bo już 30 lat w tym roku mija, odkąd rozpocząłem pracę jako trener, faktycznie chodziłem od szkoły do szkoły, wpraszałem się przez dyrekcję, przez WF-istów na zajęcia, do czasu jak stworzyliśmy model właśnie oparty o klasy sportowe. Jest wtedy dużo łatwiej, natomiast no, dobór odpowiednich dzieci do tej klasy to też jest ciężki temat. Ale no tutaj duża zasługa drużyny Ekstraklasy i tego poziomu sportowego, jaki reprezentuje od lat, że koszykówka, jeśli chodzi o gry zespołowe, na poziomie męskim jest najbardziej taka rozpoznawalna i o najwyższym poziomie sportowym. No to nie ulega wątpliwości. I to dużo, dużo łatwiej jest dotrzeć do takich dzieci, które są zainteresowane. Natomiast razem z drużyną, klubem sportowym Grasz Dwumiasto stworzyliśmy taki fajny model. Mamy umowę szkoleniową, umowę współpracy, że staramy się docierać jak najniżej. Prowadzimy już zajęcia w przedszkolach. I stąd wtedy łatwiej jest, żeby te dzieci już odpowiednio, że tak powiem, wskazane i wyłapane przez nas, takie brzydkie słowo, no ale tak mi się nasuwa, trafiło już na poziomie pierwszej, drugiej klasy podstawówki do klasy sportowej. Są to klasy ogólnorozwojowe, gdzie pracują chłopcy i dziewczynki razem i później dziewczynki już od trzeciej klasy mają zajęcia z siatkówki, a chłopcy z koszykówki. Mówię, ten model pozwala na lepszy start. Natomiast później wiadomo, że jesteśmy otwarci też na jakieś pojedyncze rodzynki, które gdzieś tam się pojawiają na etapie późniejszego szkolenia. Tak przykład tej grupy. Jest to grupa 12 chłopców, z tego 9 jest uczniami szkoły podstawowej nr 16 z oddziałami sportowymi. Pozostała trójka trafiła do nas na poziomie rozgrywek szkolnych, jakichś rozgrywek, tak jak pan rektor powiedział, innych dyscyplin. Staram się, no mam to czucie, mam nadzieję, bo to będzie mój 10. finał Mistrzostw Polski i z tym 5 medali zdobytych w przeszłości, więc jakoś mam tego nosa odpowiedniego do złapania takiego chłopca. Najważniejsze, żeby te dzieci chciały, bo jak wiemy w dzisiejszych czasach social mediów i tej braku aktywności, każdy ruch jest czymś na wagę złota.
Nawet spacer. A to jest tak, że w tej pracy u podstaw to ważniejszy jest talent, czy jednak nawet ci mniej utalentowani, ciężką, systematyczną pracą, która nie jest łatwa, powiedzmy sobie, codziennie przychodzić na trening, czasami robić to samo, chociaż się już coś wydaje, że coś się potrafi, to ta systematyczność i czasami się może wkładać taka nuda, trochę zniechęcenie. To co jest ważniejsze? To utalentowany, czy ten bardziej konsekwentny, bardziej pracowity?
To jest bardzo trudne pytanie.
Domyślam się.
Bo... No wiadomo, ciężka praca, szczególnie na poziomie tym podstawowym z młodzieżą, to jest szalenie istotne, żeby była cykliczność, powtarzalność, ciężka praca, systematyczność tego młodego człowieka, ale pewna, powiedzmy, ukształtowanie tej masy jest szalenie ważne, jeśli ta masa jest utalentowana. Chodzi o to, że kiedyś usłyszałem takie żartobliwe stwierdzenie, że ciężka praca zabija talent. To nie do końca, ale... Myślę, że dużo, dużo łatwiej jest pracować z zawodnikami utalentowanymi, ale też wiele karier gdzieś tam miało trudne momenty, wręcz zakończyły się przedwcześnie, bo nie było tej właśnie ciężkiej pracy, systematyczności, więc myślę, że tak odpowiedź jest po środku, że bardzo ważne, żeby dzieci były odpowiednio utalentowane, dobrane do danej dyscypliny, żeby kształcić, potem kształtować tą sprawność ich specjalną, natomiast bez ich samozaparcia, samodyscypliny, pomocy rodziców i środowiska, tu szkoły, trenerów, to sam talent też nie wystarczy, więc...
A jak to ułożyć w tej grupie chłopaków? No bo pewnie część z nich jest trochę lepsza od pozostałych, wyróżniają się w różnych aspektach gry, a to w obronie, a to w asystowaniu, a to w wyrzucaniu z dystansu albo z półdystansu. Jak to rozgrywać trochę psychologicznie, żeby każdy z tej dwunastki czuł się ważny, czuł się elementem tego zespołu i takim człowiekiem, który też może swoją cegiełkę, czasami małą, ale wcale nie mniej ważną, do tego sukcesu dołożyć.
To też jest ciężkie i na tym też polega praca trenera, że trzeba być w dzisiejszych czasach i trochę tatą, trochę organizatorem, trochę psychologiem, trochę fizjoterapeutą. I najważniejsze, żeby ci młodzi ludzie zrozumieli, bo sport zespołowy jest specyficzny, prawda? W sporcie indywidualnym wszystko zależy ode mnie, od mojej dyspozycji, charakteru, predyspozycji. A w sporcie zespołowym jest podział ról, tak jak w życiu. I każdy człowiek musi zrozumieć, jaka jest określona rola jego w danej drużynie. To, co pan rektor wspomniał, żeby każdy dołożył swoją cegiełkę, to na tym poziomie młodzieżowym ułatwiają to również przepisy. Bowiem wprowadzono od jakiegoś czasu w Polsce przepis tak zwanej pasarelli, czyli do wieku U13, czyli do tego wieku, w którym są teraz chłopcy, jest nakaz i obowiązek grania przez 3/4 piątkami. Więc każdy chłopiec, rozpoczynając mecz, ma zagwarantowane co najmniej 15 minut grania. Dopiero 4/4 jest taką otwartą, gdzie mogą grać już te podstawowe składy. To też jest ważne, bo spotyka się wielu trenerów, którzy dla wyniku są w stanie poświęcić grupę i grać całą piątką, całe 40 minut, co też się mija z celem, bo przychodzi jedna kontuzja, druga i jest problem. Takie moje credo sportowe, życiowe jest takie, że łańcuch jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo, czyli trzeba dbać o tych wszystkich chłopców. Przykład mamy naszego meczu awans w półfinale, kiedy straciliśmy dwóch zawodników pierwszopiątkowych i pozostali uradzili to, zagrali fenomenalnie, może właśnie dlatego, że dbamy o to, by ten dziesiąty zawodnik również znał swoją rolę w drużynie oczywiście, ale też był jego ważną postacią, bo oni sobie chyba zdają sprawę, jak wszyscy, że tak wspomnę dawne czasy, teraz to można przenieść do współczesnych graczy, że cokolwiek by się wydarzyło, to Michael Jordan miał ostatnią piłkę i każdy musi też to zrozumieć.
Czyli jest ten lider też ważny.
Musi być lider, bo czasem liderzy decydują właśnie o wyniku i ciągną ten wózek, na którym jadą inni zawodnicy, natomiast sukces później ma wielu ojców i każdy będzie...
A porażka jest sierotą, tak. To wiemy. Jak silne są te zespoły, z którymi rywalizować będzie słupski zespół w tym finale Mistrzostw Polski U13?
To już jest czołówka kraju. W zeszłym roku w finałach Mistrzostw Polski, w których zajęliśmy drugie miejsce, było aż 6 zespołów, z których teraz będziemy gościć w Słupsku, więc to są nieprzypadkowe zespoły. Grupę mamy silną, aczkolwiek wyrównaną. O ile Tarnowia Tarnowo jest murowanym kandydatem do złota, zdaniem fachowców, notabene prowadzona przez mojego byłego zawodnika Bartka Gubernata, to zespoły Szczawna Zdroju i ŁKS-u, uważam, że są w naszym zasięgu.
Ja myślę, że każdy zespół jest w zasięgu. To jest czasami kwestia dyspozycji też dnia.
Oczywiście. Trochę tu mówię, obawiam się tych kontuzji, czy będziemy gotowi już na 100%. Natomiast uważam, że turniej jest pięciodniowy, gramy 5 dni, 5 meczy, będzie decydowała dyspozycja dnia. Nasz plan taki realny to wejście do czwórki. Natomiast co potem, to wszystko zależy.
Każdy mecz jest ważny. A wśród tych chłopaków, którzy dzisiaj grają U13, wszyscy, absolutnie wszyscy rokują, że będą szli w górę? Czy nad niektórymi trzeba bardziej pracować?
No to wiadomo.
Nie pytam o nazwiska, tylko rozumiem, że czasami jest tak, że się kogoś dobiera do tego składu, bo on na dziś, mówiąc kolokwialnie, nie jest na 100%, że tak powiem, już gotowy. Ale jest coś w tym człowieku takiego, że daje nadzieję na to, że tam może nastąpić taki progres, że on na pewno nawet może być w pierwszej piątce.
Są zawodnicy wcześno i późno rozwojowi. Wiadomo, że jeśli dobierasz do dyscypliny już pod kątem sportu tego profesjonalnego, kwalifikowanego, to powinieneś wyszukiwać bardziej zawodników późno rozwojowych, którzy na tą chwilę muszą mieć troszkę inaczej skonstruowany trening i na nich trzeba poczekać.
Tylko czy to organizacja czasami wytrzymuje i trener zachowuje stanowisko, bo nie ma wyników, na wyniki trzeba trochę poczekać, a czasami ten management bywa niecierpliwy.
To wszystko zależy, jakie są cele i oczekiwania. Wiadomo, kontynuacją gry naszych chłopców jest zespół ekstraklasowy i pod tym kątem też należy patrzeć. Natomiast jeśli przy okazji trafiają się chłopcy na tu i teraz, tak zwani wczesnorozwojowi, i jest szansa przy okazji zrobić wynik sportowy, to też jest szalenie ważne. Natomiast ja jestem akurat zwolennikiem takiej teorii trenerskiej, że filozofii, że nieważne są medale w tych najmłodszych grupach, natomiast jeśli uda się je zrealizować, dlaczego nie, prawda? Dla satysfakcji, dla zwieńczenia pracy z dziećmi, natomiast najważniejsze jest, żeby jak najwięcej chłopców gdzieś tam w życiu później miało kontakt z koszykówką, najfajniej na tym poziomie najwyższym, reprezentacyjnym i ekstraklasowym, natomiast jeśli później koszykówka przez całe życie im towarzyszy, to też jest szalenie ważne. Ja spotykam się niejednokrotnie z moimi byłymi zawodnikami, wychowankami naszego klubu, którzy może nie grali na najwyższych poziomach, ale po dzień dzisiejszy są z koszykówką, są związani ze sportem i to jest najwspanialsze. Może któryś kiedyś zostanie ministrem sportu i pomoże nam wybudować halę.
To jest zupełnie osobny temat, ale tak już nawiązując do tego najwyższego poziomu, to ja znam takiego człowieka, Filip Małgorzaciak. W pierwszej lidze sobie radzi świetnie. Jakoś go nie ciągnie do ekstraklasy, a w pierwszej lidze jest naprawdę wyróżniającym się graczem, często najlepszym strzelcem i przesympatycznym człowiekiem oprócz tego.
Grającym kiedyś w Słupsku.
Tak, grał kiedyś w Słupsku i grał świetnie zresztą. A proszę powiedzieć, jak to się dzieje, bo to jest też zarzut jakby części środowiska kibicowskiego, że z tych chłopaków, którzy świetnie grają na tym poziomie juniorskim, na poziomie kadetów, potem albo nikt nie trafia w Słupsku do zespołu seniorskiego, albo grają gdzieś poza Słupskiem. To jest kwestia tego, że nie wiem, na naszej uczelni nie ma takich kierunków ściśle sportowych, czy wielkie miasta mocniej przyciągają, wielkie kluby mają więcej pieniędzy, więcej mogą zaoferować. Z czego to wynika? No bo jak takie duże nazwiska pamiętamy z wychowanków, no to chyba Rafał Franki i Kasper Borowski.
No na pewno my jako miasto nie jesteśmy w stanie rywalizować z wielkimi ośrodkami, jeśli chodzi o uczelnie i powiedzmy jakość życia i poziom rozwoju tych chłopców. Natomiast mówię, paradoksalnie, żebym został dobrze zrozumiany, bo jestem również pracownikiem, kierownikiem pierwszego zespołu Ekstraklasy i to wspaniale, że mamy Ekstraligę i żeby to trwało jak najdłużej, z medalami włącznie, kiedyś w przyszłości. Natomiast takim paradoksalnym, może nie problemem, co takim blokiem dla tych rozwoju tych chłopaków jest to, że jest właśnie tutaj aż tak wysoki poziom sportowy. Jeśli chodzi o przebicie się większej grupy chłopców.
To może powinniśmy mieć zespół jako miasto w trzeciej lidze na przykład, albo w drugiej.
Bo paradoksalnie jak była pierwsza liga, pan doskonale pamięta, przez jakiś czas miałem przyjemność prowadzić tą grupę, na początku sam, potem z trenerem Czesnawskisem. Mieliśmy hasło Słupszczanie dla Słupszczan i w składzie drużyny było aż 6 zawodników ze Słupska. No ale był to poziom pierwszoligowy.
Na początku nawet sam Mantas Czesnawskis i Łukasz Seweryn.
Tak, jednak poziom ekstraklasy no, podnosi poprzeczkę no, strasznie. Tak jak tu wspomnieliśmy Filipa Małgorzaciaka, ja pamiętam Damian Cechniak. Tak. Ciało euroligowe, charakter, no taki sobie powiedzmy do ciężkiej pracy nie bardzo, no i gdzieś tam
wielki
utknął.
Wielki człowiek.
Utknął w pierwszej lidze i myślę, że możliwość gry troszkę poziom niżej jest dobrym rozwiązaniem i najprawdopodobniej jest pomysł, żeby stworzyć ligę rezerw na poziomie drugiej ligi, tak jak mają to kobiety i wtedy byłaby taka możliwość, że chłopcy mogliby grać poza tymi epizodami, mam nadzieję, coraz w większym wymiarze ekstraklasowymi, również na poziomie drugiej ligi. Logistycznie, organizacyjnie, jak to zrobić, to już jest kwestia do dogadania. Natomiast od lat mieliśmy taki problem i taką bolączkę, że ci chłopcy, no Ekstraliga była dla nich jakby takim tym sufitem nie do przebicia, a niżej nie było gdzie grać. I to też jest ważne dla przyciągnięcia jakichś młodych, fajnych chłopców, którzy ekstraklasę powiedzmy otrzymają za rok, dwa, a teraz chcieliby też pograć, a nie być tylko zawodnikami do treningu, ale to już jest może pytanie do władz związku i do prezesa naszego.
Może tak będzie, że będą też zespoły rezerw, które będą gdzieś tam się na drugim poziomie tej drugiej, może nie trzeciej, ale drugiej ligi ogrywać i tacy wyróżniający się zawodnicy z tamtego poziomu będą mieli szansę grać w zespole ekstraklasowym. Kasper Borowski daleką drogę przebył, żeby wrócić do Słupska. Po 10 latach wraca. Ja znalazłem taką informację, że on w roku 2012 został wybrany najlepszym zawodnikiem młodego pokolenia na Pomorzu. Koszykarzem. Tylko to było już 14 lat temu. Kacper był w tak zwanym międzyczasie. I w Turowie Zgorzelec, i w Starcie Lublin, i w Spójni Stargard, i w Kingu Szczecin, ostatnio w Anwilu Włocławek. Jaki to jest gracz z perspektywy trenera, który go pamięta z dawnych czasów?
Tak, Kasper w roku 2010 na Mistrzostwach Polski w Pruszkowie, w których zdobyliśmy złoty medal, został wybrany MVP tego turnieju, będąc młodszy o 2 lata, bo to był rocznik 92, Kacper jest rocznik 94. Rok wcześniej zdobył medal we Wrocławiu w grupie, w którym zdobyliśmy brązowy medal, będąc 3 lata młodszy, więc od początku widać było, że to jest talent.
Wczesnorozwojowy był, tak?
Tak, talent, że jest to chłopak, który dużo osiągnie. Łączył pracę z fizycznością i z talentem. To, o czym rozmawialiśmy. Jego nie trzeba było zachęcać do koszykówki, aczkolwiek walczyliśmy na początku, bo nie wiem, czy państwo wiecie, Kacper wywodził się z klasy siatkarskiej. I bardzo często słyszałem opinię, że gdyby trafił do drużyny siatkówki, to jego poziom sportowy byłby co najmniej tak samo, na tym samym poziomie jak w koszykówce. No to, to można tak gdybać. Natomiast, no mówię, był bardzo utalentowany, pracowity, dodatkowo jest przysympatycznym człowiekiem. Jeśli kontuzje i jakieś urazy nie staną na jego drodze, to myślę, że odda Słupskowi to, co w niego kiedyś zainwestował i będzie bardzo ważną osobą układanki trenera Szablowskiego.
Ja tak odniosłem wrażenie, bo mniej więcej rok temu, przed chyba przejściem do Anwilu, był tutaj w tym studiu i tak rozmawialiśmy i tak wyczułem w jego głosie, że chętnie by w Słupsku zagrał. Jak tak patrzę na długość tej umowy 2 plus 1, to to może być już tak ostatni klub w jego karierze. Może nawet to będzie dłuższa umowa. Zobaczymy, jak Kacper będzie się tutaj czuł, jak będzie grał, ile będzie dawał zespołowi, ale to też oznacza, że to będzie chyba duża rola dla niego w czarnych. Nie wiem, jak to sobie trener Szablowski tam do końca wymyślił. Pewnie ma tam różne warianty rozpisane w zależności od tego, kogo uda się pozyskać. No ale Kacper pokazał nawet w tych epizodach, których miał nie za wiele w Anwilu, że naprawdę no, jeszcze jest to zawodnik naprawdę na wysokim poziomie.
No i przede wszystkim jest dwupozycyjny. To na pewno słuchacze, pan dyrektor wie, że, 4, 5, że może zagrać na obu pozycjach. Ja pamiętam jeszcze za młodych czasów, także potrafił rzucić za trzy, także jest
chyba dalej potrafi. Tak, no, potrafi. Tylko nie miał chyba takiej zagrywki ustawionej, żeby tam...
Pytanie, czy trener pozwala, tak? No, natomiast chodzi o to, że no jest... To jest bardzo takie... No smutne, że o człowieku w kwiecie wieku, no, męskim, chrystusowym wieku, można powiedzieć, mówi się, że jest już stary i zaraz będzie kończył karierę, ale jest to nieubłagalne na tym poziomie. Naprawdę, no, rzadko się zdarza.
Policzyłem, że jak za 3 lata będzie miał lat 35, tak, więc to tak, już jest tak, taki wiek, gdzie tak. Już trzeba lekko myśleć o końcu kariery koszykarskiej, no bo to jest sport eksploatujący.
Taki jest sport, jednak jedynie w grach zespołowych to bramkarze mogą powyżej 40 grać. Natomiast, no mówię, ale jest to, myślę, że odpowiedni klub dla niego, odpowiedni czas, jest to nasz wychowanek. I myślę, że mówię, jeśli zdrowie pozwoli, to śmiało wypełni kontrakt z satysfakcją i dla siebie, i dla wszystkich kibiców.
Oby tak było i nie skreślamy tutaj, nie mówimy, że to jest stary zawodnik, bo 32 lata to jest po prostu dojrzały koszykarz. Przeszedł taką drogę, że myślę, że jeżeli Słupsku dostanie minuty i szansę na pokazanie się z dobrej strony, to co grał, to co pokazywał w Anwilu Włocławek, daje nadzieję na to, że to naprawdę będzie solidny gracz.
Tak, zależy, mówię, jak trener go poukłada, ale z tego, co wiem i rozmawiałem z trenerem, to dla niego przewiduje rolę właśnie gracza, a nie tylko i wyłącznie rezerwowego. No i mówię, jego dużym atutem jest to, że może zapchać te dziury w przypadku jakiejś kontuzji bądź jakichś innych tam spraw i może zagrać na dwóch pozycjach, co pokazał niejednokrotnie. No życzę mu wszystkiego naj, bo jest może nie moim wychowankiem, bo wychowankiem trenera Roberta Kozłowicza, ale później przez parę lat ja go prowadziłem tutaj w klubie i wspólnie zdobyliśmy 3 medale Mistrzostw Polski i może czas na medal seniorski.
Niech tak będzie. Czy półfinały Zastal, Arka Gdynia i Legia Warszawa, Dziki Warszawa to zaskoczenie dla trenera Jakubiaka?
Znaczy pokazało to, że nie ma... Brak przewagi boiska wynikający z wyższego miejsca nie ma znaczenia. Ta liga była od początku tak równa, nawet walka o play-iny, play-offy pokazała, że praktycznie jeden mecz mógł...
Zastal się tak. Z całym szacunkiem śliznął do tych play-offów, tak, ale tak. Zasłużenie zupełnie.
No mówię, moim takim przedsezonowym i potem na początku sezonu faworytem do złota był Śląsk Wrocław. Wiadomo, tam urazy, kontuzja Kirkuda i tak dalej.
Rafał Szymański też tak stawiał.
Tak.
Ja stawiałem na Legię albo na Kinga i...
Natomiast, no mówię, no, jest to zaskoczenie, ale pokazuje, że warto walczyć, warto się bić i nic nie jest dane tak o po prostu. To trzeba podnieść z parkietu. No praca trenera Miłoszewskiego pokazuje i stawianie na tych graczy również młodych, że jak jakby jeśli jest jakiś pomysł i jest jakiś program i cierpliwość oficjeli, no to warto, bo z tego co tam wiem, to na początku sezonu nawet groziło trenerowi zwolnienie Miłoszewskiemu, natomiast teraz odpłacił i myślę, że będzie walczył dalej. Natomiast no, Legia tu wydaje mi się być murowanym faworytem. Ale
czy możemy powiedzieć o murowanym faworycie?
Derby są, ja myślę, rządzą się swoimi prawami.
Będą fantastyczne mecze, ale też trzeba oddać szacunek i trenerowi Miłoszewskiemu, ale też Mantasowi Czesnarskisowi. 0-2 ze Śląskiem Wrocław. Wyciągnął wynik na 2-3 i awansował do półfinału. Duży sukces, naprawdę duży.
Bardzo duży. No szczególnie, że ten pierwszy mecz tak niefartownie troszkę się zakończył i obawialiśmy się, że on może pociągnąć tą całą serię. No ale potem...
Nawet się bałem, że to będzie 0-3 w pewnym momencie, że będzie sweep, bo te dwa mecze rzeczywiście się tam nie ułożyły. Ale wyciągnęli z tego wnioski.
No i ważne, że wrócił Barbicz jednak tak. To mówię. Wszystko zaczyna się od głowy, jak to mówią, jak gracz rozgrywający gra, tak gra drużyna. A Barbicz i Łączyński tworzą, myślę, że świetny
fajny
duet.
Fajny taki młody i starszy zawodnik, doświadczony. No a myślę, że najbardziej kosztową akcję w tym sezonie to zapłaciły Jan Wil Włocławek i chyba Śląsk Wrocław.
No i trefl.
No i trefl też, tak. No też nie wolno zapominać o tym. Silne naprawdę ekipy nie awansowały dalej. Trzymam kciuki. Jeszcze zaprośmy, od kiedy startują Mistrzostwa w Słupsku?
Zaczynamy od środy, od 27 do 31. Hala Gryfia. Mecze Słupska będą rozgrywane środa, czwartek, piątek o godzinie 18. Kolejno z Tarnowią, Tarnowo Podgórne, ŁKS-em i Szczawno Zdrój. Zapraszamy wszystkich kibiców.
Wstęp wolny, Hala Gryfia.
Wstęp wolny, Hala Gryfia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Sport w Słupsku i nie tylko.